Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam naszych drogich radiosłuchaczy w cotygodniowym spotkaniu w audycji Głos Krakowa. Dzisiaj chciałbym zaprezentować nowych redaktorów tej audycji. Mam tutaj w naszym skromnym studio pana doktora Franciszka Mroza i znanego słuchaczom Radia Maria pana Kajetana Rajskiego. Szczęść Boże naszym słuchaczom. Bardzo proszę może o zabranie głosu pana studenta, przedstawi się, co studiuje, a studiuje ciekawe rzeczy, bo chcemy dzisiaj w tej audycji zaprezentować nowych redaktorów tej cyklicznej, zasłużonej audycji z Krakowa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Nazywam się Kajetan Rajski, jestem studentem 4. roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz 2. roku teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Oprócz tego jestem redaktorem naczelnym ogólnopolskiego kwartalnika poświęconego żołnierzom wyklętym wyklęci, autorem kilkunastu publikacji dotyczących czy to teologii, czy spraw społecznych, czy też właśnie spraw historycznych. Zajmuję się tematyką właśnie historii powojennego antykomunistycznego podziemia, których nazywamy popularnie właśnie żołnierzami wyklętymi, jak również historią Kościoła, bieżącą sytuacją, czy to polityczną w Polsce, czy też sytuacją i problemami, które dotyczą współczesnych wydarzeń w kontekście właśnie Kościoła katolickiego, ataków na naszą świętą wiarę.
Proszę Państwa, teraz poproszę o krótkie przedstawienie się pana doktora Franciszka Mroza. Bardzo proszę.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Nazywam się Franciszek Mróz. Jestem pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także wykładowcą w Uniwersytecie Papieskim na Pawła II. Od 20 lat zajmuję się tematyką pielgrzymek, turystyki religijnej, geografii religii w Polsce. I też od kilkunastu lat wspólnie z panem inżynierem Antonim Ziębą współredaguję miesięcznik ludzi katolickich Nasze Arka. Jestem również konsultorem w Radzie do spraw migracji, pielgrzymek i turystyki Episkopatu Polski ze z tego względu, że tym zagadnieniem, jak powiedziałem, interesuję się bardzo mocno naukowo, ale także tak zamiłowania, jeśli chodzi o sanktuaria i pielgrzymki.
Bardzo dziękuję naszym gościom za to krótkie przedstawienie. Wrócę znowu do osoby pana Kajetana Rajskiego. Postać naszym słuchaczom znakomicie od wielu, wielu lat znana. Ja bym teraz poprosił o kilka wspomnień i refleksji związanych także z tygodnikiem, teraz już dwutygodnikiem dla młodzieży katolickiej Droga, bo wiem, że też z tym tygodnikiem, aktualnie dwutygodnikiem, pan redaktor współpracował i wiem, że tematyka związana z młodzieżą szeroko pojętą jest panu bardzo bliska. Bardzo proszę.
Panie inżynierze, tak jak pan wspomniał, to nie jest pierwsza audycja, w której jestem właśnie w Radiu Maryja, zwłaszcza w audycji Głos z Krakowa, którą prowadził przez tyle lat pan profesor Janusz Kawecki. Pamiętam grudzień 2004 roku, 12 lat temu niespełna, kiedy miałem zaszczyt gościć po raz pierwszy w tej właśnie audycji. Od tego czasu byłem już w Radiu Maryja, właśnie w Głosie z Krakowa, kilkanaście razy, wielokrotnie podczas różnych spotkań czy wykładów, prelekcji poświęconych właśnie tematyce żołnierzy wyklętych. Po spotkaniu podchodzili do mnie ludzie i mówili właśnie, że kojarzą z audycji, że słuchali, że wielokrotnie właśnie mieli okazję słyszeć mnie na falach Radia Maryja właśnie w audycji Głos z Krakowa. Tak jak pan inżynier również wspomniał, przez kilka lat byłem redaktorem dwutygodnika Młodzieży Katolickiej Droga. Jak sam tytuł wskazuje, jest to pismo przeznaczone dla młodzieży i pisane przez młodych. A więc czasopismo, które ma na celu formowanie ludzi młodych właśnie w sprawach wiary, moralności, ale nie tylko być takim w cudzysłowie sztywnym pismem, które będzie wskazywało jakieś zasady moralne, zasady dogmatyczne, ale także takim czasopismem, które zainteresuje, czasem nawet zabawi, będzie takim odskocznią właśnie od tych innych mediów, które są przeznaczone dla młodzieży. No ta sytuacja niestety na rynku medialnym dla skierowana wobec osób młodych jest praktycznie, można powiedzieć, zawłaszczona przez sferę świecką, liberalną i chwała Panu Bogu, że jest tych kilka mediów właśnie skierowanych wprost do młodzieży o profilu katolickim.
Ja bardzo dziękuję jako jeden ze współzałożycieli tegoż tygodnika kiedyś Droga za tą pracę, którą Pan wykonał. Wiem, że oczywiście dalej może nie tak regularnie, ale jest jakaś forma współpracy. Tutaj przypomniały mi się słowa wypowiedziane przez papieża Franciszka w czasie tych niezapomnianych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Mam konkretnie na myśli fragment wystąpienia papieża Franciszka w Brzegach wieczorem, kiedy ostrzegał młodych przed złymi mediami. Powiedział bardzo mocno: nie dajcie się manipulować, nie dajcie się ogłupiać. To były bardzo mocne słowa. Ja chodzę od tamtego czasu nad tym, jak te słowa jako przybliżyć młodym i nie tylko młodym, bo oczywiście te słowa odnosiły się przede wszystkim do naszej młodzieży, światowej młodzieży, ale to jest problem dotyczący zarówno młodych, jak i dorosłych, że generalnie te media świeckie, liberalne, one bardzo często właśnie manipulują, czy wręcz, jak Ojciec Święty użył słów, ogłupiają. Cieszymy się z każdego dobrego medium dla młodzieży. Ja tutaj z radością wspomnę tą piątkową audycję w telewizji Trwam, prawda, którą Westerplatte Młody, którą polecam znajomym i nie tylko. Mamy też Czas Wzrastania, czasopism mamy Wzrastanie. To są te audycje, które my dorośli, bo tą audycję mam świadomość, że Głos Krakowa raczej słuchają dorośli, ale prosimy, żeby polecać młodym, żeby to niebezpieczne działanie mediów, nie zawsze uczciwych, a często nieuczciwych, nie niszczyło naszego młodego pokolenia. I tutaj dziękuję za tą pracę. Pan doktor Franciszek wspomniał o naszej Arce. Miesięcznik, już nawet nie wiem ile, ale z kilkunastoletnią chyba tradycją. Powiem krótko o szerokim wachlarzu tematów, który jest monotematyczny w tym rozumieniu, że jeden numer, ten numer konkretny w danym miesiącu, jest poświęcony konkretnemu czy sanktuarium, czy postaci, czy problemowi. Czy pan redaktor mógłby przybliżyć naszym słuchaczom swoją pracę, ale w aspekcie redaktora naszej Arki?
Tak, od 16 lat współredaguję ten miesięcznik ludzikatolicki Nasza Arka. Jest to takie wielka praca i też wielkie ubogacenie mojej osoby. Przez ten czas już wydaliśmy prawie 200 numerów i jak wspomniał pan inżynier, generalnie skupiamy się na jednym jakby temacie poświęconym zarówno jakiejś osobie świętej czy błogosławionej, ale także przybliżamy najważniejsze, najpiękniejsze sanktuaria w Polsce oraz na świecie, a także osoby, które czekają na wyniesienie do chwały ołtarzy. Choćby na przykład najbliższy numer właśnie będzie poświęcony księdzu biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi, który, jak wiemy, był męczennikiem komunizmu. Dzięki tej pracy jest mi dane podróżować i pielgrzymować po całej Polsce, nie tylko po Polsce, spotykać się z księżmi, kustoszami, siostrami zakonnymi, mieszkańcami danych parafii czy sanktuariów, rozmawiać się i dotykać też w jakiś sposób tych świadectw, które, jak powiedziałem, ubogacają moje życie, a później to wszystko przelewamy na papier i przekazujemy naszym czytelnikom.
Panie redaktorze, panie doktorze, wiem, że pan jest także pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w szczególnym zakładzie, mianowicie kierowanym przez profesora Jackowskiego. Tak dobrze mówię, czy to była już historia?
to już troszkę historia. Jestem uczniem pana profesora Antoniego Jackowskiego, a obecnie adiunktem Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ale cały czas oczywiście ten kontakt jest utrzymany i te moje badania, które prowadzę, no, są w jakiś sposób, jeśli to mogę powiedzieć, kontynuacją tego, co pan profesor w Polsce zapoczątkował i realizuje.
Jeszcze może takie pytanie związane z redakcją naszej Arki. Pan współtworzył wiele, wiele różnych numerów naszej Arki. Wspomniał pan o tym najnowszym przygotowanym do druku, o męczenniku komunizmu, biskupie Kieleckim, Kaczmarku. Bardzo się cieszę, że przybliżymy na łamach naszego pisma tą postać, ale które numery utkwiły panu redaktorowi szczególnie, prawda? Bo wiadomo, jest to praca wieloletnia, ale każdy ma swoje jakieś ulubione szczególnie tematy. Mogę prosić o taką wypowiedź.
Tych numerów jest bardzo wiele. Ostatnio nawet myślałem, że przy okazji przygotowania tych numerów jakby wchodzę głębiej w tematykę danego numeru i poznaję osoby święte. Obecnie rozpoczynamy taki cykl numerów specjalnych poświęcony świętemu Jakubowi i drodze świętego Jakuba i nie ukrywam, że ten temat jest mi bardzo, bardzo bliski. W związku z tym te numery, które już kiedyś były na temat świętego Jakuba apostoła starszego, są mi bliskie, dlatego że od wielu lat jestem pielgrzymem na Camino de Santiago i tą problematyką dotyczącą zarówno Camino w Polsce, jak i za granicą także się interesuje.
To jeszcze bardzo osobiste pytanie. Mianowicie wiem, że pan wielokrotnie pielgrzymował drogą świętego Jakuba. Ja powiem szczerze, nigdy. Ja w ogóle nie lubię pielgrzymować, bardzo lubię czytać. Ale co takiego jest charakterystycznego, wciągającego w tym pielgrzymowaniu drogą świętego Jakuba? Bo pan wielokrotnie doświadczał tych trudów, ale i radości pielgrzymowania.
Pięciokrotnie dane mi było odbyć tą pielgrzymkę do Komposteli i objąć figurę świętego Jakuba w pięknej katedrze kompostelańskiej i uczcić jego relikwie. Trzykrotnie z moją żoną i raz nawet z małym dzieckiem, z moją córką Anną. Droga świętego Jakuba to droga wyjątkowa, droga nazwana drogą pokory, drogą przemiany, drogą, na którym człowiek spotyka się z samym sobą i z drugim człowiekiem i oczywiście z Panem Bogiem. Ma czas na to indywidualne pielgrzymowanie, to nie jest pielgrzymka grupowa, a więc przy pokonywaniu kolejnych kilometrów, niekiedy bardzo trudnych, jest czas na taką refleksję, na takie doładowanie akumulatorów, co później naprawdę owocuje przez wiele, wiele miesięcy.
Dziękuję za to przybliżenie tej tematyki drogi świętego Jakuba, a teraz bym prosił młodego redaktora, studenta, bo mam przed sobą najnowszy numer ogólnopolskiego kwartalnika poświęconego żołnierzom wyklęci. Pan jest redaktorem naczelnym. No jak zrodził się pomysł wydawania takiego pisma, bo pan jest jeszcze przecież studentem?
Zanim rozpocząłem przygotowywanie właśnie jako redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci, przygotowałem dwutomową publikację Wilczęta oraz Wilczęta 2 Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Były to 24 rozmowy, które przeprowadziłem z synami i córkami żołnierzy powojennego antykomunistycznego podziemia, między innymi z Andrzejem Pileckim, synem słynnego rotmistrza Witolda Pileckiego, czy ze Zbigniewem Kurasiem, synem równie legendarnego majora Józefa Kurasia Ognia. I podczas wielu spotkań, właśnie prelekcji, część tych spotkań odbywała się również w szkołach, zauważyłem, że jest społeczne zainteresowanie tym tematem, że ten temat żołnierzy wyklętych tak naprawdę z pewnych takiego marginesu, pewnego niebytu nagle wraca, co więcej, staje się pewnym takim momentem, takim tematem, w którym spotykają się różne ludzkie zainteresowania i który to temat może kształtować odpowiednie postawy społeczne, obywatelskie, ale również religijne, bo nie zapominajmy, że żołnierze wyklęci nie tylko walczyli w obronie niepodległości Polski, nie tylko w obronie własności prywatnej, której komunizm przecież samej swojej istoty zagrażał, ale również w obronie wiary katolickiej. Byli wśród nich również duchowni, wspomnijmy tylko zamordowanego w Krakowie 14 września 1949 roku ojca Władysława Gurgacza, jezuitę, kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej działającej na Sądecczyźnie, młodego 35-letniego właśnie jezuitę komuniści zamordowali przy ulicy Montelupich, w więzieniu przy ulicy Montelupich. I zauważywszy takie właśnie zainteresowanie tą tematyką, postanowiłem przygotowywać ogólnopolski właśnie kwartalnik, kwartalnik wyklęci, który jest czasopismem popularno-naukowym. To nie jest stricte historyczne pismo, które miałoby taki hermetyczny język, dostępny tylko dla nielicznych, dla osób, które no, przeszły jakieś studia historyczne. Chociaż rzecz jasna też takie osoby są wśród autorów właśnie tego kwartalnika, ale jest przeznaczony tak naprawdę dla każdego. Nawet słyszałem, że kilkoro weteranów, a więc już ponad 90-letnich starszych panów, wymieniało się opiniami na temat tego właśnie czasopisma i jeden z nich stwierdził, a pozostali się zgodzili, że wreszcie jest coś do czytania dla ludzi o żołnierzach wyklętych.
Panie redaktorze, cieszę się za to przybliżenie pisma, ale redaktor naczelny to bardzo ważna, czołowa postać każdej redakcji. Ale jakich współpracowników pan ma w tworzeniu tego pisma? Bo rozumie, że to nie jest niejako singlowa praca, tylko to musi być na pewno praca zespołowa. Czy to są też studenci, czy może już ludzie z większym doświadczeniem redaktorskim, czy naukowym nawet? Bardzo proszę.
Wśród autorów piszących do kwartalnika wyklęci jest tak naprawdę cały przekrój. Są osoby, tak jak wspomniałem, z wykształceniem historycznym. Wspomnę tutaj pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który zajmuje się ekshumacjami, między innymi na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, na tej słynnej łączce, gdzie z dołów śmierci wydobywa się naszych bohaterów, czy redaktora Tadeusza Płużańskiego, autora książki Bestie, gdzie właśnie pan Tadeusz Płużański przedstawia historię sędziów stalinowskich, prokuratorów, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy katowali, którzy mordowali naszych bohaterów w czasach powojennych. Wspomnę tutaj również pana Mariusza Soleckiego, osobę, która zajmuje się literackimi portretami żołnierzy wyklętych, czy Tomasza Greniucha, który przede wszystkim zajmuje się historią Narodowych Sił Zbrojnych w kontekście przede wszystkim oddziału kapitana Flamego, Bartka. Ale chciałbym tutaj podkreślić, że wśród autorów są także osoby mniej znane, lokalni historycy, czy nawet niekoniecznie historycy, ale pasjonaci, którzy właśnie w tych swoich lokalnych społecznościach po pierwsze starają się jeździć do tych miejscowości, gdzie przebywały oddziały niepodległościowców, wydobywają z archiwów informacje na ten temat, również starają się o dekomunizację przestrzeni publicznej, o usunięcie pomników czerwonoarmistów, czy o zmianę komunistycznych nazw ulic. Więc to są takie osoby, które właśnie w tych swoich lokalnych społecznościach są takimi działaczami, takimi, może to nielubiane słowo, ale aktywistami, osobami, którym to leży głęboko na sercu i które chcą, aby ten temat na nowo został przywrócony.
Ja tu osobiście wyrażę moją głęboką wdzięczność. No nie jestem niestety za dobrze obeznany z historią, ale no próbuję jakoś uzupełniać tą wiedzę historyczną, bo to, co myśmy, starsze pokolenie, wynieśli ze szkół, czy to podstawowych, średnich, czy nawet z uczelni, no to nie była historia, to była zakłamana historia, bardzo głęboko zakłamana. Ja do dzisiaj będę wspominał i to wnukom wspominałem i będę wspominał następnym dorastającym wnukom, jak pamiętam, myśmy mieli szkolenie wojskowe w ramach studiów na Politechnice raz w tygodniu na specjalnym takim, no może nie poligonie, ale w specjalnym budynku. No i oczywiście tam w ramach tego szkolenia wojskowego było też szkolenie ideologiczne i pewnego razu przychodzi pan pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, no prowadzi taką akcję, nazwijmy ideologiczną, uświadamiającą, historyczną. Jeden z kolegów zadał wprost pytanie: panie pułkowniku, No, myśmy nie przeżyli na szczęście okresu terroru stalinowskiego, wiemy, krwawego, no ale ile osób w Polsce zginęło z uwagi na właśnie antykomunistyczną działalność czy przekonania? I ten pułkownik Ludowego Wojska pojechał wobec nas, ponad 100 studentów na sali, powiedział: żadna. U nas nie było procesów sądowych, tak jak w Czechosłowacji, na Węgrzech, po tej rewolucji węgierskiej. No, myśmy, jak na setka była wtedy na sali, no wszyscyśmy na siebie znacząco popatrzyli, bo wiedzieliśmy, że to było super kłamstwo. Ale ja ten epizod ze studiów zapamiętałem do dzisiaj, bo to jest dla mnie taki symbol, no, niezwykłego zakłamania, bezczelności w tym kłamaniu, bo przecież on musiał wiedzieć, że ogromna większość nas, studentów, wiedziała, oczywiście niedokładnie, ale wiedziała, co się działo w okresie stalinowskim, a on potrafił, pułkownik Ludowego Wojska, tak kłamać. I to odkłamywanie najnowszej historii uważam za ogromną, pożyteczną pracę. Ja lubię cytować Cycerona, znane zdanie: historia jest nauczycielką życia, i często to robię. Tylko czy mówię do studentów, czy do uczniów szkół średnich: kochani, pod jednym warunkiem, że jest to historia prawdziwa. I przybliżanie naszemu społeczeństwu prawdziwej historii ma ogromne, ogromne znaczenie. Nie tylko, że przywracamy należną cześć i uznanie dla tych bohaterów walki z komunistycznym zniewoleniem, ale także przybliżamy historię, która będzie podstawą dobrych decyzji w młodym pokoleniu, decyzji oddziaływujących na przyszłość naszego narodu, przyszłej ojczyzny. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, pan wspomniał o naszej arce. Ja tutaj też chcę jedną rzecz przypomnieć, bo może przypomnieć, podać. Redaktorem naczelnym naszej arki jest pani profesor, doktor habilitowana inżynier Joanna Dulińska. Wiele czasuśmy spędzili przygotowując pierwszy numer Arki i ogromnie się cieszę, że ta Arka właśnie w tym ujęciu monotematycznym, no ponad 10 lat, jak pan wspomniał, funkcjonuje. I teraz jeszcze bym wrócił do tego tematu Drogi Jakubowej. Jesteśmy w Krakowie. Wiem, że jest paru kapłanów, parę takich ośrodków duszpasterskich, które w sposób szczególny ten kult świętego Jakuba pielęgnują, prawda, szerzą. Czy mógłby pan coś powiedzieć bliżej o tych grupach pielgrzymów i księży, którzy ten kult tutaj w naszym mieście szerzą?
Tak, ta grupa kaminowiczów, czy właśnie kapłanów, którzy kult świętego Jakuba Apostoła Starszego rozwijają, jest coraz większy, dlatego że coraz więcej osób pielgrzymuje do Komposteli. Natomiast takim centrum tutaj w okolicach Krakowa i w Krakowie, które wychodzi na piedestał, jest sanktuarium świętego Jakuba niedaleko właśnie Krakowa, koło Michałowic, sanktuarium świętego Jakuba w Więcławicach Starych, którego kustoszem jest ksiądz kanonik Ryszard Honkisz. I on właściwie wiele takich dzieł, które tutaj realizuje się w Krakowie czy w Małopolsce, on zapoczątkował wspólnie z Bractwem świętego Jakuba, które funkcjonuje już od roku 2007. Takim jednym z nowszych dzieł, które podjęła grupa właśnie kaminowiczów w Polsce i Bractw świętego Jakuba w Polsce, jest nowo konsekrowana kaplica świętego Jakuba w sanktuarium Jana Pawła II, no, która już w okresie Światowych Dni Młodzieży przeżywała oblężenie. Bardzo wielu właśnie młodych z całego świata z taką wielką sympatią i radością do tej kaplicy zaglądało i modliło się z uśmiechem, patrząc na figurę świętego Jakuba Apostoła.
Ja jeszcze wrócę do pana redaktora Kajetana Rajskiego, wiemy, szefa kwartalnika Wyklęci. No, pan jeszcze jest studentem. Ja niestety już od 5 lat nie pracuję na Politechnice, bo już jestem seniorem, emerytem. I jak pan ocenia dzisiaj no, zainteresowanie? Myślę tu o tych studiach, które pan prowadzi na Wydziale Prawa, prawda? Nie. Jak jest zainteresowanie tych studentów tą tematyką, którą pan podejmuje? Mówiąc generalnie, tematyką prawdziwej, najnowszej historii Polski. Jak pan to widzi?
Najlepiej, żeby ocenić właśnie, jakie jest zainteresowanie wśród osób młodych, czy kilkunastolatków, czy właśnie dwudziestoparoletnich studentów. Najlepiej zobaczyć, czy właśnie w Krakowie, czy w innych miejscowościach, jak wyglądają obchody 1 marca. Właśnie wtedy, kiedy obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bo przecież przede wszystkim w tych marszach, w tych apelach, w tych uroczystościach uczestniczą młodzi ludzie. I to jest chyba najlepsza odpowiedź, że właśnie ten temat Żołnierzy Wyklętych oczywiście został przez historyków opracowany, to jasne, jeszcze kiedy prezesem Instytutu Pamięci Narodowej był świętej pamięci Janusz Kurtyka, wtedy wykonana została fenomenalna, olbrzymia, tytaniczna praca. Natomiast obecnie pod względem takim emocjonalnym, również może nieco popkulturowym, ale jednak faktycznie te idee z przywiązania do suwerenności, niepodległości, przywiązania do ojczyzny, ale też właśnie do wiary katolickiej, niosą obecnie przede wszystkim młodzi ludzie.
To ja dziękuję za te krzepiące stwierdzenia, bo to jest dla mnie pewna nowość, kontakt bezpośredni ze studentami mnie się urwał, ale cieszę się, że jest zainteresowanie tym tematem w młodym pokoleniu. To jest jakiś element ogromnie optymistyczny w sensie perspektywy, w sensie przyszłości, bo mówię, bez prawdziwej historii, bez wiary, jak tutaj pan też redaktor wspomniał, bo to w tych żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, to było niejako zlane. Miłość do Pana Boga, przywiązanie i wierność do wiary katolickiej i miłość do Polski niepodległej. Proszę Państwa, kończy się nasz czas spotkania z redaktorami tutaj naszych czasopism, ale tak jak zapowiedziałem, ci dwaj panowie, pan doktor Franciszek Mróz i kolega Kajetan Rajski, będą w najbliższym czasie prowadzić naszą cykliczną audycję Głos z Krakowa w różnych terminach. Tutaj kolega Kajetan Rajski będzie się specjalizował w zakresie szeroko pojętych zagadnień historycznych, a pan doktor Mróz, sanktuaria, pielgrzymi, zakony, jest na pewno szeroka tematyka, ciekawa, którą będą nam przybliżali w najbliższych tygodniach. Ja dziękuję za uwagę, życzę powodzenia w pracy i redakcyjnej, i tutaj pracy reporterskiej, mogę też tak powiedzieć, i naszych słuchaczy żegnam, szczęść Boże.